Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spadowski, czyli Mando, jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć.
Cześć.
I jest z nami Marek Wyszyński. Ciebie również witam bardzo serdecznie, cześć.
Cześć panowie.
Ostatnio jak rozmawialiśmy o Gwiezdnych Wojnach, byłem styrany na tyle, że o Czarnej Kardashian mówiłem, co wycięliśmy z audycji, ale mogliście sobie posłuchać na Instagramie. Dzisiaj jest jeszcze gorzej, także nie wiem jak o tym komiksie porozmawiamy, ale spróbuję wykrzesać z siebie ostatnią iskrę energii. I tak jak powiedziałem, dzisiaj powracamy do komiksów gwiezdnowojennych. Wielka Republika Ostrze. Komiks, który jest one-shotem, komiks, który nie jest częścią serii, aczkolwiek w tym przypadku, w tym momencie w Polsce ciężko mówić o jakiejś serii, bo wszystko jest, ma na razie pierwsze tomy, ale nie jest to kontynuacja tego pierwszego tomu Równowaga Mocy, wydanego w ramach drugiej fazy. Jest to coś w stylu Szlaku Zdrady, czyli taki poboczny komiks o konkretnej postaci, o pewnej przygodzie. No i też on wyróżnia się wizualnie, bo tak jak Szlak Zdrady nie wyróżniał się w zasadzie, tak ten dość mocno odstaje, niebieski grzbiet, no i to tyle, niebieski grzbiet i niebieskie barwienia w różnych miejscach i to tyle, jeśli chodzi o wstęp.
Twórcy w tym układzie. Scenariusz to jest Charles Soule, czyli no postać znana, o której mówiliśmy już dziesiątki razy w zasadzie. No i jedna z osób, która też jest wiodącą postacią, jeżeli chodzi o The High Republic, Wielką Republikę. Za rysunki odpowiadają tutaj Marco Castillo oraz Jethro Morales. I oni się wymieniają. Pierwszy rysował zeszyt numer 1 i numer 3. Drugi zeszyty numer 2 i numer 4, bo to też jest w sumie dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o tę konkretną serię, że mamy do czynienia z czterozeszytówką, co jest no, bardzo takim niewielką objętością albumu. W zasadzie chyba Gwiezdnowojennie to do tej pory najmniej mieliśmy 5 zeszytów, jeżeli mówiliśmy o jakimś takim wydaniu zbiorczym. No i panowie trochę już przy Gwiezdnych Wojnach pracowali. Castillo rysował komiksy, czy dwa zeszyty konkretnie z Czystki. W nowym kanonie rysował serię Rebel Heist oraz jeden zeszyt, bodajże 19 z serii głównej Star Wars. Rysował także serię Knight Errant Escape, to jest seria ze starego kanonu, a Jethro Morales pojawił się w zeszycie 42 serii Łowcy Nagród oraz rysował jeden one-shot, jeden zeszyt specjalny w ramach tych komiksów Return of the Jedi, zatytułowany konkretnie The Empire. No i o stronie wizualnej to sobie za chwilę jeszcze porozmawiamy, na ile jest to w ogóle widoczne, że mamy do czynienia z rysownikami zmieniającymi się w ramach tej serii.
Otóż Rebel Heist to jest chyba stary kanon. Ja nie znam tego komiksu kompletnie, ale to jest chyba jeszcze stary kanon.
A to widzisz, a to mi się wydawało, że to już jest właśnie nowokanoniczne, ale to te, nie, to ja obstawiam, że ja tu kręcę, ale to zaraz sprawdzę, a kontynuujmy dalej.
Dla tych, którzy znają Wielką Republikę, myślę, że raczej nikt inny po ten komiks nie sięgnie, no to można się domyślić, że jeśli mówimy o Ostrzu, to bohaterem historii będzie Porter Engle. Ostrze Bardotty, chociaż jego poznajemy tutaj tuż przed tymi wydarzeniami, można tak naprawdę powiedzieć. To jest jeden z bohaterów, bo drugim bohaterem, w zasadzie bohaterką jest Barash Silvan, która jest jego, tutaj kreślę cudzysłów, siostrą. Siostrą z zakonu Jedi, z kim Porter trzyma się od najmłodszych lat. Jest no, takim tandemem, który się świetnie uzupełnia i ich przygody widzimy tutaj, jakby śledzimy przez cały ten zeszyt, przez te wszystkie cztery, przez cały ten album, przez te wszystkie cztery zeszyty. I No, zaczyna się takim, jak to nawet Mando określił wcześniej w rozmowie, takim westernowym otwarciem, bo zarówno Porter i Barash są, nie wiem, chyba w jakiejś kantynie i w którymś momencie jest tylko informacja, słuchajcie, coś się złego dzieje na zewnątrz, no i na zewnątrz faktycznie jest standoff pomiędzy dwoma, można powiedzieć, nie wiem, brabusiami, kryminalistami. No i Porter razem z Barash interweniują i starają się całą sytuację załagodzić i rozwiązać ją bez wykorzystywania przemocy. Co jest takim powracającym, że jest jej głównym motywem, jeśli idzie o cały komiks. Mówimy tutaj o ostrzu, a to nieużywanie przemocy jest czymś takim, co powraca. I oni w zasadzie, idąc do tablicy z ogłoszeniami jak Wiedźmini, niedługo potem dowiadują się, że jest planeta Gansevor, która wymaga pomocy Republiki, czy konkretnie rycerzy Jedi. Nie ma się jak z nią skontaktować, nie ma tam bezpośredniego połączenia, więc muszą skorzystać z podwózki. Trafiają akurat na innych Jedi odkrywców, którzy im taką podwózkę oferują i trafiają na tę planetę w sam środek konfliktu pomiędzy dwoma miastami i próbują go rozwiązać. Samo ogłoszenie zamieściła mieszkanka, czy radczyni z jednego z tych miast. No i w zasadzie tyle, bo dalej już mamy historię miłosną w tle, najemników, trochę walki, wszystkiego po trochu, nawet małą intrygę, aczkolwiek dość mocno przewidywalną. No i w zasadzie tyle. Cały czas śledzimy Rosy Portera i Barash, którzy próbują mimo wszystko znaleźć pokojowe rozwiązanie każdej możliwej sytuacji, no i pytanie, czy im się uda. Co też mnie troszeczkę od razu powiem dziwiło w kontekście tego, że no Porter, znany jako ostrze, jako jednak ktoś, kto trochę jednak się nawojować i na zabijać pewnie musiał.
No to do tego dojdziemy tak naprawdę, no bo z tej perspektywy tego ostatniego zdania, że on nawojować się musiał, to w zasadzie wygląda na to, że ten album, czyli Ostrze, to jest no, taki pierwszy rozdział tej jego historii, gdzie on właśnie jeszcze był tym trochę idealistą, a ostatnie kadry, tutaj to nie jest jakiś wielki spoiler, kierują go na Bardottę i to zakładam, że tam no już staje się tym Porterem Engel, który właśnie jest tym walczącym Jedi, ale to czy my się w ogóle tej kontynuacji doczekamy, to ja bym powiedział, że to jest więcej niż niepewne, bo pomimo tego, że mamy zapowiedź nawet w tym komiksie, w polskim wydaniu dalszego ciągu o tytule Złamane Ostrze, no to ten komiks się w oryginale w Stanach Zjednoczonych nie ukazał. No i też z tego, co czytałem, no to Charles Soule niby przebąkuje, że ten projekt cały czas gdzieś tam żyje, ale został zawieszony bezterminowo. No i ja raczej obstawiam, że on jest martwy, no bo umówmy się, jesteśmy już w trzeciej fazie Wielkiej Republiki i uznaję za wielce mało prawdopodobne, że nagle będziemy się cofać w ramach wątku jednej konkretnej postaci
niekoniecznie, wiesz,
do tego wątku.
Aczkolwiek to tylko podkreśla, że to jest raczej nieistotna rzecz, w sensie bardzo poboczna, bo to, że mamy teraz trzecią fazę, to nie znaczy, że nagle nam nie wydadzą czegoś z pierwszej czy z drugiej, no ale to właśnie tak jak mówię, to tylko podkreśla, że to jest taka tam sobie gałąź z boku, nie? Historia jednej postaci. Na razie Portera to my znamy mamy klamrę jego, bo on pojawił się dokładnie w świetle Jedi, w pierwszej książce otwierającej w ogóle Wielką Republikę. Pojawił się jako postać raczej poboczna i postać już dawno wycofana. To jest taka legenda, człowiek, który no, jest na ustach wszystkich, a teraz sobie żyje gdzieś tam z boku. No, a tutaj mamy ten jego wstęp, aczkolwiek już okryty legendą, ale jako szermierz, bo on jest takim doskonałym rycerzem, który posługuje się wyśmienicie mieczem i nawet w tym galaktycznym blublukarze, w tej podwózce, którą serwują im jacyś poboczni Jedi, no jak oni odkrywają, że to jest Porter, to od razu idziemy zrobić trening, idziemy się sparować. Także walka mieczem tutaj już jest legendarna, ale to zabijanie jeszcze nie.
Ale jedzenie nie jest jeszcze legendarne.
I jeszcze jest wątek gotowania. Przepraszam.
Tak, właśnie. To dokładnie
tak,
chciałem
bo
powiedzieć.
On już słynął z gotowania w pierwszej fazie Wielkiej Republiki. Tu się jeszcze uczy, bo tak naprawdę Samo otwarcie komiksu to jest Porter, który gotuje. Oczywiście gotuje z wykorzystaniem mocy i przygotowuje coś absolutnie paskudnego. W zasadzie go tam wyganiają z tej knajpy, w której on coś tam spróbował ugotować. No a wiemy, że te 150 lat później jest już trochę lepiej.
No tak, tak, tak. To ja tutaj na tym wątku też się chciałem skupić. No i co? I przechodząc przez tę fabułkę, no to mamy w zasadzie to otwarcie stricte westernowe. Dla mnie fajne wprowadzenie tych postaci, ten postój właśnie na zlecenie i podróż na tę planetę. I ja miałem trochę skojarzenia z jednej strony, ale to pewnie przez te królewskie rody i przez to, że tutaj mamy też jakieś takie miasto oparte o surowcach, planetę oparte o surowce z wątkami Shutorun z serii o Vaderze, chociaż to jest takie dalekie echa i to nie jest fabularnie jakoś tam ani powiązane, ani w sumie podobne, ale ten enturaż tak mi się kojarzył. Plus i tutaj też miałem takie silny vibe, jak czytałem ten komiks, który był niejako prequelem tej pierwszej gry z już w tej chwili serii o Kalu, bo tam też mieliśmy wątek konfliktu takiego planetarnego, gdzie dwóch Jedi się udawało na pewną planetę, żeby właśnie zwaśnione strony gdzieś tam rozsądzić. No i tutaj no, też mamy właśnie ten motyw. No i słucham was, panowie, jak wam się to podobało, cały ten wątek przygodowy?
No umówmy się, akurat ten cały konflikt, to oblężenie miasta, no to jest prosta rzecz, nie? To jest w skali mikro, dwa miasteczka leją się o zasoby, nasi Jedi próbują odkryć, po której stronie stanąć, komu mają pomóc, bo każdy ma swoje racje i nie wiadomo, kto tak naprawdę no, powinien zasłużyć na tę pomoc, chociaż to jedna strona wezwała Jedi, ale to wcale nie jest powiedziane, że to oni są ci dobrzy, a tam ci źli. I to jest prościutkie, to jest proste oblężenie, naszych Jedi nic nie rusza, bo są przekozakami, więc oni sobie mogą pójść do obozu jednych, do obozu drugich, trochę pogadać. Ci drudzy wzywają łowców na nagród, więc robi się na ostro. Łowcy nagród tak naprawdę to, jako że pracują dla pionków, to przejmują kontrolę i robi się jeszcze bardziej ostro i ten cały konflikt jest raczej dosyć prosty. No tam mamy ten motyw księcia i księżniczki, taki galaktyczny Romeo i Julia w krzywym zwierciadle.
Ale to jest taki banał, to jest tak oklepane, to już tyle razy było. To jest, mam wrażenie, że ta cała historia to jest taki zestaw klisz. Umiejętnie połączone, ale to już wszystko wszędzie było. Tego typu intrygi, tego typu konflikty, tego typu twisty, książę, księżniczka, no tak jak Mando mówisz, no to eskaluje coraz bardziej, aż się w którymś momencie robi bardzo gorąco i nie da się już pokojowo tego wszystkiego załatwić, nie? Więc spoko,
no bo to nie
ale
jest
mówię
najprzyjemniejsza część tego komiksu. No,
nie.
To jest spoko, to jest okej. Okay. Tego nie ma aż tak bardzo dużo, bo ten sam komiks jest krótki, ale to nie jest jego najfajniejsza część. Tylko jak przejdę do zanim przejdę do najfajniejszej, to jeszcze może Jerry, chcesz coś powiedzieć, dwa zdania o samym konflikcie.
Tak, jeżeli chodzi o ten konflikt, to ja się zgadzam, że on jest oparty na takich bardzo klasycznych tropach, ale mi się podobało to, jak to jest rozwiązane, dlatego że właśnie kluczem jest to, że Saul jest kompetentnym scenarzystą i on umie się tymi klockami posługiwać tak, żeby zbudować coś przyjemnego, no bo tutaj dla mnie takim highlightem całego tego wątku właśnie konfliktu było to, że mamy tych naszych Jedi, którzy cały czas próbują no dojść właśnie po której stronie stanąć, co dla mnie jest spoko patentem, bo ono, ten motyw nam pokazuje w zasadzie, że no to są jeszcze Jedi, którzy z jednej strony są szanowani, z drugiej strony sami o sobie mają też takie, powiedziałbym, wysokie mniemanie, nie? No bo no nie ma co się czarować, że to, co Mando też powiedziałeś, oni tutaj są przekozakami po prostu, nie? No,
tam ta pycha Porter ich troszeczkę gubi. gubi, nie? Finalnie.
No,
ale
w
tak.
którymś momencie ich gubi, tak. Przecież Porter bierze na klatę tam rakietę i nic mu nie jest. I właśnie to jest dla mnie ciekawe, że tak naprawdę ten konflikt jakiś tam jest, ale w zasadzie to on jest tylko przyczynkiem, aby nam trochę pokazać Jedi, tą dwójkę konkretną, ale też coś powiedzieć, mam wrażenie, o Jedi w tym okresie, w którym jesteśmy, czyli w
No to są
tych,
dwie rzeczy, bo jest historia ich i ogólnie trochę też budowa tego świata. Ta budowa tego świata dla mnie pewnie jest najciekawszym motywem. Historia ich... Bo ten komiks jest przecinany retrospekcjami. Mamy retrospekcję od 25 lat wstecz i skokami. 17 lat, 15, nie pamiętam dokładnie tutaj timeline'u, no ale widzimy historię tej dwójki, Portera i Barash, od dzieciństwa na Coruscant w świątyni Jedi, no i oni się mocno ze sobą zżyli. Zżyli się do tego stopnia, tak jak powiedziałeś, to jest taki tandem, że w pewnym momencie zakon Jedi chciał ich rozdzielić na siłę. Wysłał ich w różne miejsca, a oni uknuli plan, że będą sobie radzić gorzej, żeby ich w końcu znów połączyli, żeby Jedi pomyśleli, oni jednak lepiej radzą sobie, jak są razem. Ale dobra, to mi się podoba, tam cały ten motyw tej dwójki, ta ich współpraca, to ich życie. Natomiast od początku mamy powiedziane, że Barash dysponuje jakimiś zdolnościami. W zasadzie ten pierwszy konflikt, ten mikro-westernowy we wstępie, to ona tam tylko słyszy dwa słowa z jednej i z drugiej strony i ona już wskazuje. Oni kłamią, oni mówią prawdę, nie? Czyli ona jest jakimś takim przekozakiem, jeśli chodzi o odczytywanie emocji, tak. Myśli, nie wiem.
Natomiast wykrywacz kłamstw ludzki, można powiedzieć.
No właśnie,
nie?
Do końca nie rozumiem tej historii z Romeo i Julią, bo to jest w zasadzie kluczowe w tej historii całej, w tym komiksie, które prowadzi nas do tego tam, powiedzmy, dramatycznego finału, gdzie nasza Barash no, przewartościowuje wszystko, gdzie Porter zostaje nagle na nowej drodze życia, a wszystko to jest spowodowane tym, że ona no, nie odkryła tym razem. Trochę nie wiem w zasadzie czemu nie odkryła. Ona to niby tłumaczy, mówi.
Wiesz co, no właśnie nie wiem, bo dla mnie to jakaś taka pycha czy coś takiego, bo ktoś jej wcisnął kit, który ona zaraz, że powinna wyczuć. Dwa, że... No nie wiem, czy my tu się chcemy bawić spoilery, czy nie. Ale dwa, że nawet gdyby nie to czytanie, wiesz, tych emocji, czy to wykrywanie kłamstw, to i tak jest coś, co pewnie ona mogła w jakiś inny sposób dzięki mocy
no ona
wyczuć.
Tu mówi, że była zaślepiona, że to przez nią się te wszystkie wydarzenia wydarzyły, aczkolwiek ja trochę tego nie czuję tak naprawdę. Podoba mi się finał, podoba mi się to, jak to tam zostaje zakończone, jak ona idzie swoją drogą, on teraz musi sobie poradzić z różnymi rzeczami, aczkolwiek nie bardzo widzę motywację tego, no ale no dobra. No.
Dlatego mówię, ja tej końcówki nie kupuję, bo mówię, dla mnie to jest takie naciągane, bo oni są oni są tak zajebiście, że jej w końcu gubi własna pycha, to mogę kupić, natomiast to jest właśnie znowu tak trochę, nie wiem, na szybko, trochę banalnie potraktowane, po prostu na czym się musieli wyłożyć, no to się to jakieś tam delikatne kłamstewko podsunął. Trochę mi się to nie podobało, że mówię, nagle się, kurczę, pomyliłam, tak? Albo wiesz, to, że oni cały czas, nie, my pogadamy, my tutaj wszystko załatwimy i to tak też co te parę kadrów skaczemy między jedną stroną a drugą, bo my się tutaj dogadamy, my to wszystko załatwimy, w ogóle wy stójcie, już się prawie mordujecie, ale jeszcze poczekajcie chwilę i w końcu no to się zesrywa. I to jest ten moment, kiedy się robi ciekawie, bo całe to skakanie i to ta ich taka, nie wiem, pyszałkowatość i to, że oni właśnie są pewni, że załatwią to wszystko, nie wiem, kurczę, dyplomacją i rozmowami, to mi jakoś nie leży, tak? Fajnie jest, jak to się w którymś momencie po prostu wszystko wywala na pysk i oni muszą trochę już tak po Jediowemu reagować.
Ale mi się wydaje, że to jest klucz, w tym sensie, że ja akurat kupuję to, że ona tutaj trochę zawodzi, no bo wydaje mi się, że to jest po prostu nieco inna skala. No, tam mieliśmy prosty konflikt, taki no, w zasadzie, gdzie mamy dwie strony stojące dosłownie naprzeciwko siebie. Jedna coś mówi, druga coś mówi i dosyć prosto jesteśmy w stanie to odkryć. A tutaj no, tych frakcji i osób, które właśnie próbują przedstawić swoją wersję wydarzeń, jest na tyle dużo, że ja jestem w stanie to kupić.
No tych kłamstw też jest dużo, nie? Albo nawet nie tyle kłamstw, kłamstwo pojmowania prawdy, bo ci, którzy prowadzą to oblężenie, oni twierdzą, że ona została porwana, no ale oni w to wierzą, bo no, to dokładnie, są dwa zwaśnione rody, nie? I tutaj jest no, faktycznie no, dużo tych rzeczy, dużo cierpienia, dużo śmierci, dużo wybuchów w koło, więc to tych bodźców w nią też pewnie uderza mnóstwo i niektórzy wierzą w to, co mówią, a tak naprawdę nadal no, nie mówią prawdy, nie?
Tak, tak. I to jest spoko dla mnie i mówię, i to totalnie jestem w stanie kupić, tym bardziej, że właśnie to gdzieś tam też z tą pychą, którą ty, Rychu, podkreślasz, ma też na pewno związek, no bo oni są absolutnie przekonani o tym, że to załatwią, nie? W ten czy w inny sposób.
Ale to jest takie, wiesz, aż komiczne. To mi się wydawało w momencie takie naprawdę już przerysowane. Ta ich pewność siebie, ja to biorę w cudzysłów, bo to mówię, to nie można tego pewnością siebie nazwać, ale tu widać, że oni traktują tę resztę z góry. Zresztą to jest to,
ale
co
no, bo ich
mówiliśmy
też tam moc
wcześniej
przyprowadziła, nie? Oni prowadzi ich moc, oni wybrali losowo.
Ona wybrała,
tam, nie wiem.
To jest powiedziane, ona wybrała, bo ona czuła, że to jest to, co... No to jest najważniejsze, co oni mogą zrobić w tym momencie, nie? Ale mówię, to
no, ale
ich takie
wydaje,
przekonanie...
Ale mi się wydaje, że to jest ważne.
Tak, ale mówię, to przekonanie po prostu o tym, że damy radę i to jest, mówię, to w którymś momencie już moim zdaniem taką troszeczkę parodię przechodzi. Znaczy, może celowo, nie? Że patrzcie,
no tak,
my nie jesteśmy zarąbiści.
No tak, ona czuła, że to jest ważne, że moc ją tam prowadzi, dlatego była ta pewność siebie, a na koniec psikus moc ich tam prowadziła, żeby
w innym celu
pokazać jej co innego.
Ale wiecie, to też ja to biorę pod uwagę też fakt, że my jesteśmy właśnie w pierwszej fazie, czyli u szczytu potęgi tak naprawdę zakonu, i ja to też czytam właśnie w tym kontekście, że to nie jest tylko pycha, tylko to jest też takie przekonanie o własnej wartości, nie? Że jednak rycerze Jedi to są jeszcze ci rycerze Jedi, którzy i cały zakon, którzy są w innym miejscu, nawet niż w drugiej fazie, czy raczej w pierwszej fazie, przepraszam, czyli kiedy już są bardzo mocno zespoleni z Republiką, nie? No bo tutaj, no tak jak ja to rozumiem, no to ta pierwsza faza to jest też trochę tak, że my jesteśmy na takim etapie, że zakon był sobie niejako osobno, a teraz trochę zaczyna się integrować właśnie z Republiką na zasadzie pomocnej ręki w tych niepewnych czasach, i to jest dla mnie ciekawy motyw. To, co mnie trochę zaskoczyło, przy czym to jest jako po prostu stwierdzenie faktu, bo to ani nic pozytywnego, ani negatywnego, to, że patrząc na tych wszystkich napalonych Jedi w pierwszej fazie, to, że tutaj mamy dwie postaci, które obstawiałem, szczerze mówiąc, jak je zobaczyłem,
tak,
tylko
ja też
na początku, że będziemy mieli tutaj wątek niczym w trójkącie wokół Avar Kriss w pierwszej fazie, a tutaj nagle w sumie Zong, no bo właśnie to jest... taka relacja siostrzano-braterska, i to w sumie to też mi się wydawało ciekawe. Tylko mówię, no zaskoczyło mnie to, bo naprawdę byłem przekonany, że szczególnie jak oni tam też w tej przeszłości się pojawia ten wątek, że trzeba ich rozdzielić, bo powody, no to mówię, to naprawdę byłem wręcz stuprocentowo przekonany, że my tam już w tej przeszłości mieliśmy do czynienia z jakimś mniej lub bardziej nieakceptowanym przez zakon uczuciem, więc dla tego ich próbowano od siebie odciągnąć. No a tu mówię, okazało się, że inaczej to Solo rozpisał.
Tak, no to było fajne. Nie powielamy tych wątków z pierwszej fazy, tak? Nie mamy tego wątku, ja nie powiem romantycznego, bo tam należy powiedzieć o wątku raczej hormonalnym, ale tego faktycznie nie mamy, tylko tu jest ta relacja brat-siostra i tego chyba jeszcze nie było do tej pory, albo ja nie kojarzę przynajmniej z tych materiałów, czy z tych historii, które ja czytałem, czy oglądałem, takiej relacji jeszcze nie było i to faktycznie jest fajne. To jest taki no, miły twist może, można by wręcz powiedzieć. I no nie wiem, jakby cały czas my będziemy wracać do tego samego, jeśli idzie o tę pyszałkowatość, ale to, co Jerry też powiedziałeś, to jest jeszcze faktycznie, mam wrażenie, że oni są wręcz trochę się czują, że są ponad Republiką. Może biorę to w cudzysłów, no bo Republika zwróciła się do nas o pomoc i to jest coś, co wielokrotnie pada w ogóle w drugiej fazie, bo czy w innych książkach, czy w komiksach to takie sformułowanie pada. Nie? Więc tu faktycznie jest jeszcze ten dystans, I mówię, jest to takie no, przekonanie o tej własnej nieomylności, które też w pierwszej fazie no, zostaje wiadomo dość mocno zweryfikowane.
No tym bardziej, że tutaj ja nie wiem, jak to się dokładnie wpisywało w całą fazę, ale bo ja też no, nie czytam książek, więc nie wiem, ale tutaj już na przykład pada wzmianka o tym, że też trochę na zasadzie właśnie tego wątku romantycznego i sklejenia tych zwaśnionych planet tego Eiram i Eronos, co tam się też w te, echa tego w pierwszej fazie no, pojawiały.
Jest, a właśnie no ten to komiks tutaj to pada, spoileruje nie? Konwergencję, mam wrażenie. No bo w
Czyli to w Konwergencji było właśnie. No, no nie wiedziałem, w której książce to
konwergencji,
się pojawia.
Konwergencja zaczyna się jakby jeszcze mocnym konfliktem, natomiast bardzo szybko dochodzi do spotkania księcia i księżniczki, no więc ten komiks zdecydowanie spoileruje Konwergencję, jeśli ktoś
no, ale z drugiej
strony
już w pierwszej fazie wiedzieliśmy, że się zakończyła ten konflikt.
No
nie?
Tak, ale ja już nie pamiętałem, że to się zakończyło małżeństwem, nie? Także mówię, no to jeśli ktoś nie pamięta, ja nie pamiętałem, to dla mnie to w jakiś tam sposób spoiler był. Znowu nieszczególnie zaskakujący po tym, jak już doszedłem do sceny, w której się książę i księżniczka spotykają w Konwergencji. Ale, no,
ale wiesz,
mimo
ale to
wszystko.
Też miało sens, bo to też mogło wpłynąć na Baraz, że ona nie wyczuła, tak. Jakby nie przeczytała całej tej sytuacji, bo już była tak właśnie, też podejrzewam, czy mogła być niejako gdzieś tam ukierunkowana, że tam się udało, załatwili międzyplanetarny konflikt w ten sposób, no to teraz też właśnie pewnie mamy do czynienia z tym samym, nie? To co, rysunki?
Rysunki.
No, i rysunki.
Ja wam powiem, że znaczy po pierwsze, bo ty powiedziałeś, że to jest naprzemienne, nie? 1-3, 2-4. Ja tego nie mogłem odczytać z komiksu i z internetu, bo to jest bez sensu podane. Tu jest podane, że Castiello ilustruje od pierwszego do trzeciego, 1-3, a Morales od drugiego do czwartego. I ja czytając to zakładałem, że drugi i trzeci ilustrują obaj, a tylko pierwszy i czwarty każdy samodzielnie. No bo tak to jest napisane, nie? Ale na usprawiedliwienie mam to, że ja autentycznie nie widzę różnicy między tymi dwoma rysownikami. Ona może jakaś delikatna jest, tak jak się otwiera drugi zeszyt, to może ma się trochę wrażenie, dobra, jest inaczej.
Gładsze twarze.
Ale za chwilę one znów są takie.
Więcej zmarszczek jest u jednego.
Przed chwilą sobie przekartkowałem i przez chwilę może mi się wydawały gładsze, ale za chwilę one znów są brudne. No dobra, pewnie lepsze oko wypatrzy, ale jest bardzo równy, jak na dwóch rysowników naprzemiennych.
A wiesz, a to może też, ja gadam głupoty, może tak jest, jak ty mówisz, że oni rysują tutaj
wspólnie. No właśnie
wspólnie,
chyba nie,
bo...
no. Ale, a w sumie to mogłoby tak być. To wtedy...
Nie, mogłoby tak być, wiesz to, bo ja teraz kartkuję i ja widzę, że na przykład te przejścia, o którym ja mówię, że te twarze są gładsze, to tak jest, że jak na przykład sobie otwieram pierwszy zeszyt i te twarze mają takie dużo kreskowania na twarzy, otwieram początek tego zeszytu, mamy gładkie twarze, po czym już stronę dalej znowu jest dużo tego kreskowania i tak naprzemiennie.
Ale wiecie co, nawet jak się otworzysz szkice, to stoi jak wół, że Jethro Morales, znaczy w szkicach, które mamy załączone na samym końcu, są szkice Moralesa z trzeciego zeszytu.
Zeszytu.
Który tak, oni by robił tylko 2-4, więc oni chyba faktycznie 2 i 3 robią razem. Albo robili razem. To by miało sens, no mówię, no bo teoretycznie Mando, według tego, co znalazłeś, no to być może tylko drugi i czwarty, ale ewidentnie są szkice Moralesa z trzeciego zeszytu w załączniku. Znaczy, to co właśnie Jerry powiedziałeś, ale to nawet niekoniecznie dwaj różni rysownicy, może to jest kwestia sytuacji, w której się znajdują, bo faktycznie raz te twarze są takie bardzo gładkie, komiksowe, takie no, proste, a innym razem mamy trochę tego brudu, trochę zmarszczek, ale to jest jedyna rzecz, którą ja gdzieś zauważyłem, nawet teraz biorąc na szybko komiks do ręki, ale wiecie co, nawet nie. Patrzę na Portera na jednej stronie i on ma niegładką twarz, a patrzę na księcia i księżniczkę stronę obok i oni są tacy wymuskani, więc...
Nie, oni myślę, że Mando ma 100% racji, to ja źle to zinterpretowałem, to myślę, że to jest taki faktycznie, to niespotykany zabieg tak naprawdę, bo tak żeby się mieszali, to... Ale tak, udany i w ogóle
dobra,
to też jeszcze ja
już przejrzałem sobie okładki zeszytowe i faktycznie tak jest. Chyba na pierwszym i czwartym są pojedynci po jednym nazwisku, a na środko... Zresztą nieważne, ale to nie tylko twój błąd, bo przed chwilą słuchałem Sewa, on też tak mówił.
Ale to też ja od razu sprostuję jeszcze jeden błąd, bo też miałeś rację, Mando, że ten Rebel Heist to
jest... mam dziś rację.
Sama końcówka starego kanonu. To był 2014 rok, kwiecień, jeszcze czasy Dark Horse'a, czyli dosłownie no, ostatnie miesiące starego kanonu. Także tak, to też mój błąd. Już mi się skojarzyło tak po okładkach, że to Marvel, ale nie, to jeszcze były czasy Dark Horse'a.
Natomiast same rysunki krótko mnie się podobają. No to są takie... takie typowe rysunki, ale ładne. Tak jak mówisz, no ten pierwszy rysownik robi takie brudniejsze, one są bardzo fajne. Dla mnie jest spoko, ja tu nie mam żadnego problemu. Nie mam może jakichś scen, które bym zapamiętał, jakichś takich widowiskowych rzeczy.
Rychu?
Rysunki, no ale to no, już powiedziałem, co mogłem. Jest dobrze, fajne są te sceny akcji, no bo znowu jak oni siedzą i gadają, no to tutaj nie ma co za bardzo podziwiać. Natomiast te sceny akcji, których trochę tu mamy, zwłaszcza w tej drugiej połowie, czy może w końcówce wręcz, one są fajne. Mają ten swój rozmach, mają takiego kopa. Faktycznie mamy, no nie mamy szermierki typowej, bo ta szermierka się trafia tylko przez moment, ale mamy jakieś takie... bardzo mi się podoba Porter, który odbija strzały z blasterów, bo to zawsze jest takie dość chaotyczne są te rysunki, tam się dużo na nich dzieje i to całkiem fajnie wygląda. I to mi się w ogóle jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, jakoś wcześniej tego nie załapałem, on ma szable. To nie są typowe miecze, tylko one mają faktycznie rękojeść jak szabla, nie? Więc to też jest taki fajny zabieg. Tego wcześniej nie było. My w tej drugiej fazie, zwłaszcza w tej komiksach, ale w książkach też dostajemy trochę wariacji na temat mieczy świetlnych, nie? Tak to mieliśmy tylko Crossguarda u Kylo może.
No i Beach Vernestry, nie?
Beach to już jest High Republic. Także fajne. To czy te rysunki, no znowu, słuchajcie, to jest coś, co powtarzamy przy każdym. No, czy zapamiętasz coś? Niekoniecznie. Czy to się fajnie czyta, ogląda? Jak najbardziej. Tyle.
No to podsumowuj od razu i kończymy pomału.
Znaczy tu jeszcze powiedziałeś dobrą rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Na końcu są dodatki, czego nie ma w poprzednich innych komiksach, ale no, jest to oczywiste, jest to wymuszone, to jest bardzo krótki komiks. Więc upchali na koniec, no trochę go dopchali, czyli dostajemy trochę okładek do zeszytów i do wariantów, no i projekty postaci, czego w Gwiezdnych Wojnach chyba nie było do tej pory.
I dostajemy w ogóle okładkę alternatywną na miesiąc czarnej historii z, nie wiem, z którą z bohaterek, ale tu nie ma chyba czarnoskórych Jedi w tym komiksie, więc tak teraz na tym otworzyłem, teraz to zauważyłem w ogóle.
No akurat ale to wiesz, no, był miesiąc czarnych historii, więc wszystkie komiksy dostały specjalną okładkę niezwiązaną tak naprawdę pewnie z treścią komiksu.
Bardzo fajne są te wariant covery. Bardzo fajnie na nich wygląda, zwłaszcza Porter, taki raz właśnie taki smukły szermierz, za chwilę taki napakowany, wściekły facet, innym razem mędrzec. Bardzo mi się podobają te warianty, więc no, super są te dodatki.
Mi się w ogóle te warianty podobają bardziej niż ta
oryginalna
okładka.
To mam wrażenie, że tak jest prawie zawsze.
Aczkolwiek ta oryginalna chyba jest lepszym wyborem mimo wszystko, bo te warianty, one są ładnie narysowane, fajne, ale one też są właśnie takie jak ten komiks, czyli takie do zapomnienia. A ta oryginalna jest prostsza, ale chyba fajniejsza tak ostatecznie.
No, ona pewnie prędzej zostanie przez tą swoją taką no, ascetyczność, nie, w głowie, mimo wszystko. A podsumowując, fajna rzecz, chociaż mówię, mnie troszeczkę ta samozajebistość Jedi i to, że oni się tak wyłożyli głupio, trochę mnie tu wkurzyła. Bardzo bym chciał zobaczyć złamane ostrze i dowiedzieć się, o co chodzi z ostrzem Bardoty, no bo to było coś, co gdzieś tam chyba nie tylko mnie chwyciło w tych książkach, zwłaszcza, że Porter zostawia po tym już jakby wojowanie mieczem, trochę można powiedzieć. Mam nadzieję, że się tej drugiej części w końcu doczekamy. Może już jak cała wielka doczeka się zamknięcia, to wtedy jeszcze troszeczkę bonusików gdzieś tam będziemy dostawać. polecam.
Mnie się ten komiks podobał i to chyba najbardziej z całej naszej trójki. Czytało mi się go naprawdę dobrze i to ja nawet na te pierdoły, o których mówisz, na te takie, czy to jakieś za proste zagrania, może trochę głupiutkie, czy te wszystkie klisze, ja na to nie zwracałem uwagi, bawiłem się dobrze. Podobał mi się ten właśnie, to co powiedziałem, ten obraz galaktyki, aczkolwiek to są takie drobiazgi, to jest tam właśnie ta era eksploracji, te galaktyczne podwózki, ten brak łączności pomiędzy światami. Mamy tutaj statki, które są wiezione przez jakieś lokalne zwierzęta, smoki na jakichś linach.
No.
To jest coś takiego innego. Ale mówię o tym dlatego teraz, bo to są drobiazgi mimo wszystko, to są pierdoły. A chociaż ten komiks mi się podobał, to jest czwarta historia, którą czytamy, która jest taką znów takim one-shotem. Nie? Więc ja znów powrócę na sam koniec jeszcze raz do tego, że ta druga faza to jest na chwilę obecną dla mnie taki zbiór one-shotów, który za chwilę się skończy. Znów nowi bohaterowie, znów nowa historia, znów co innego, znów trochę liźnięty obraz galaktyki, no ale umówmy się, no tyle co tutaj mamy liźnięte, to my już to wiemy, bo już mieliśmy to liźnięte w innych książkach. Także wiem, że mówimy o tym ciągle, a ja mówiłem, żeby się wstrzymać do końca i wtedy sobie podsumujemy, ale to jest pierdoła taka kolejna w tej fazie, która, tak jak powiedziałem, ona mogłaby być za 5 lat napisana, czy za 10, bo to mam wrażenie nie będzie miało żadnego związku, żadnego wpływu na drugą fazę. Ale sam komiks jest fajny. Tak jak powiedzieliście, no niby otwarty, ale zamyka pewien rozdział, więc można go traktować jako zamkniętą, autonomiczną historię. Tylko jest mały, nie? Malutki, więc to trochę dużo pieniędzy jak na tak mały komiks.
No i dostajemy jeszcze wpyski Odą, musi być, także też się
to
pojawia.
Ja wam powiem, że ja jestem też bardzo zadowolony. To szczerze mówiąc, ja myślałem, że wy będziecie bardziej narzekać tak po naszych rozmowach na privie, a wyszło w sumie bardzo pozytywnie, wydaje mi się. Dla mnie to jest zdecydowanie na razie najlepsza rzecz w tej drugiej fazie. No przy czym ja się zgadzam ze wszystkim tym, co powiedziałeś, Mando, że z jednej strony tu jest dużo fajnej drobnicy, a z drugiej strony no to jest taka historia, która nie ma większego znaczenia, nie ma jakiejś większej skali i no też miałem tego nie mówić, ale to też muszę powiedzieć, ja naprawdę nie pojmuję koncepcji tej drugiej fazy i też kompletnie nie pojmuję jakby dlaczego ona się cieszy taką estymą, bo cały czas jak my na nią czekaliśmy, to słyszałem właśnie opinie ludzi, którzy z drugą fazą już byli na bieżąco, że tak, że to jest super. To jest dobry komiks, moim zdaniem. Najlepszy na razie z tych rzeczy, które czytałem w drugiej fazie. Przy czym, no to jest taka, ja to nazywam rzetelną, taką rzemieślniczą rozrywką. Do przeczytania, fajna zabawa na godzinkę i no nic specjalnie w głowie nam nie zostanie. I myślę też, że jednak ja tu podtrzymam swoją opinię, że my tego dalszego ciągu się nie doczekamy. Mhm. Bo jeżeli to robić, to było to robić tylko i wyłącznie w ramach tej drugiej fazy. Za 3-4 lata to nikogo to już nie będzie obchodzić.
Czy jest
i my tego nie dostaniemy.
Tego, jak się to Disneyowi sprzedaje. Bo Soul może by ich chciał, zresztą no...
Zresztą pamiętajcie, że to jest postać z pierwszej fazy i pewnie też z trzeciej, więc to równie dobrze może wyjść w trakcie trzeciej.
I to jest postać wymyślona przez...
Z głównej historii.
No to jest właśnie postać wymyślona przez Soula. My już wiemy, że no są w Gwiezdnych Wojnach twórcy, którzy mają swoje ulubione postaci. Tak? I to jest... Więc myślę, że on może chcieć do tego wrócić. Pytanie, czy Disney mu na to da pieniążki i tyle. Natomiast no to, co wy już mówiliście i czego znowu mieliśmy nie mówić. Druga faza jest Zapchaj dziurą. Natomiast wszystko, co nie jest historią wokół Mardy, jest Zapchaj dziurą w tej Zapchaj dziurze. No więc... Znowu, to jest niepotrzebne, ale fajne. No,
nie powinniśmy tego mówić. Ostatnio Olesiejuk, znaczy człowiek z Olesiejuka napisał, że zaliczają spadek sprzedaży. Powinniśmy mówić, kupujcie drugą fazę, jest super, bo jeszcze się trzeciej nie doczekamy
przez
takie
gadanie. Ona jest bardzo
dobra,
jeśli idzie o fabułę. Literacko jest naprawdę fajna. Bardzo dobrze mi się czyta te książki. Zresztą myśmy pierwszą książkę Mando bardzo mocno chwalili. Ale znowu, fabularnie ona jest taka, kurczę, ale dlaczego, po co? No to jest cały czas to, ale jest bardzo fajna. No jest jakby twórczo, literacko, pod kątem historii, jest super. Mogłaby się dziać
jest taką antologią one-shotów.
Tak, dokładnie.
No a zresztą chyba przekroczyliśmy połowę, nie? W tej chwili wraz z Ostrzem, no bo teraz już
ma
z Górki,
konwergencja.
Czy teraz jeszcze jedna?
Konwergencja, no i Słuchowisko w czerwcu, chyba w czerwcu, więc tak w połowie Słuchowiska będziemy w połowie mniej więcej. No ale no, komiksowo już jesteśmy komiks, za połową. No.
No dobra, panowie, to już żebyśmy się nie powtarzali, to
czytać.
Chyba na dzisiaj tyle.
Kupować i czytać.
Tak, jak całą drugą fazę. Dobrze, panowie, dziękuję wam bardzo za tę rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
Cześć.
Cześć. You finished?
That's it, man. Game over, man. Game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over.
Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.